Ponieważ trwamy w okresie, który się nazywa karnawałem, to postanowiłem, że ta konferencja dzisiejsza będzie miała tytuł zaczerpnięty z pewnego dzieła artystycznego. Mam na myśli tutaj obraz Petera Bruegla zatytułowany Wojna postu z karnawałem. Być może ktoś z Państwa widział, kto korzysta z mediów społecznościowych, to ja ten obraz gdzieś tam mam nawet w tle ustawiony. To jest taka panorama, na której jest przedstawione tak naprawdę ludzkie życie. Świat, w którym miesza się sakrum i profanum i w którym można zauważyć jakieś ogromne napięcie między tym, co jest no właśnie święte i co jest drogą do świętości, a tym, co jest takie bardzo przyziemne i zmysłowe i co nas niestety ściąga w dół. To jest bardzo ciekawy obraz i on z kolei stał się natchnieniem dla kolejnych dzieł artystycznych. Mam tu z kolei na myśli utwór muzyczny pod tym samym tytułem, utwór Jacka Kaczmarskiego, który jest taką muzyczną interpretacją obrazu na płaszczyźnie też właśnie tylko muzycznej, ale też i literackiej. Jak zwykle nie chciałbym przedłużać, a mam do tego tendencję, więc nie będę całego tego utworu tutaj odczytywał. Odsyłam i do obrazu, i do tekstu tej piosenki. Natomiast proszę uwierzyć, że w nich, w tych dziełach jest zawarty ten element swego rodzaju napięcia, który występuje i w świecie, ale też występuje w nas. I utwór Kaczmarskiego kończy się takimi słowami. Dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. I to będzie coś, co się będzie przewijało dzisiaj przez całą tą konferencję. Będę mówił o tym właśnie napięciu, które się rodzi między człowiekiem zmysłowym, a człowiekiem duchowym, ale przecież to jest ten sam, jeden i ten sam człowiek. To jestem ja, w którym jest zmysłowość, jest fizyczność i są pragnienia różnego rodzaju, ale jest też i sfera psychiczna, i jest sfera duchowa, jakże mocno zaniedbana w dzisiejszym świecie, niedostrzegana. Gdzieś tutaj w którejś z homilii w styczniu mówiłem o tym, że na Zachodzie właściwie już nie ma czegoś takiego jak sfera duchowa w człowieku. Wszystko próbuje się sprowadzić najwyżej do sfery psychicznej, ale ona jest i się odzywa i bardzo dobrze, kiedy się odzywa. Więc to napięcie jest i występuje i będzie dochodziło do konfrontacji, będzie dochodziło do jakiegoś różnego rodzaju starć na płaszczyźnie naszego istnienia, naszej codzienności, właśnie między tymi dwoma sferami. I w przeróżny sposób jest to nie tylko w literaturze, ale przede wszystkim w Biblii pokazane. Myślę, że najbardziej charakterystyczne wyjaśnienie tego, o czym tutaj mówię, to jest ujęcie świętego Pawła. On w 7 rozdziale Listu do Rzymian mówi o takiej wewnętrznej walce. Mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej, mówi o sobie, ale chyba tak naprawdę definiuje to wszystko, co się dzieje w każdym z nas. I Paweł pisze tak. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobrem. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, mówi Paweł, nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? I dalej stwierdza, dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. I dalej prowadzi swoje rozważania. I w 8 rozdziale jeszcze pisze o tym napięciu między człowiekiem cielesnym a człowiekiem duchowym. I stwierdza, co następuje. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Dążność do szczęścia, bo przecież o to chyba chodzi w życiu człowieka, to jest odkrycie tego, że tylko w Bogu to szczęście mogę znaleźć. Mogę otrzymać wówczas pełnię życia oraz pokoju, który jest synonimem i bezpieczeństwa, i jakiegoś rodzaju szczęścia. To jest cała ta walka i w związku z nią to napięcie wynika z grzechu pierworodnego, z naszych skłonności, które pozostają w naszej naturze, mimo tego, że przecież chrzest gładzi grzech pierworodny. Tak jesteśmy skonstruowani. I ta walka jest, i dobrze, jeśli jest, bo niestety nie zawsze bywa. Myślę, że to trzeba dzisiaj też omówić, że dzisiaj w świecie mamy do czynienia, jak mówi ksiądz Glass, z jakąś powszechną apostazją. Już nie tylko na zachodzie Europy, ale też i w Polsce. A jeśli chodzi o Kościół w wymiarze globalnym, to Ameryka Południowa to jest pomieszanie z jakimiś kultami pierwotnymi. Afryka też niekoniecznie jest szczera w tym, co wyznaje i jak przeżywa swoją wiarę. Mamy do czynienia z apostazją, czyli z odejściem od Boga. I chociaż człowiek ma, to sobie gdzieś definiowaliśmy w czasie tych rekolekcji na samym początku, ma to pragnienie bycia z Bogiem, czasami nieuświadomione, to jednak na skutek pokus albo jakiejś własnej dążności do nie wiadomo czego, odrzuca to, co jest prawdziwym pokojem i popada w kolejne nieszczęścia. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, skupmy się teraz na Kościele polskim i już nie mówmy o apostatach, czy tych zdeklarowanych poprzez akt apostazji, ale takich cichych apostatach, którzy po prostu sobie po cichu wyszli na przykład po bierzmowaniu, i właściwie nic nie robią w przestrzeni swojej wiary. Nie szukają, tak sobie po prostu żyją. Jest też taka grupa, jakby to powiedział ksiądz Blachnicki, sympatyków. Jest taka książka bodajże, Sympatycy czy Chrześcijanie. Chrześcijanie to są uczniowie, którzy podejmują nieustannie próbę wejścia w jeszcze głębszą, czy w ogóle wejścia w relację z Jezusem Chrystusem, żywą i prawdziwą, a w związku z tym podejmują też trud duchowej walki. Walki o to, żeby tą relację utrzymać z Jezusem. Natomiast mamy do czynienia też ze zjawiskiem no właśnie takich sympatyków, którzy nawet chodzą do kościoła, się pojawiają na niedzielnych mszach świętych i wtedy udają w jakimś sensie przyjaciół Chrystusa, bo na co dzień są przyjaciółmi kogoś zupełnie innego. Tak, nie boję się użyć takiego sformułowania, złego ducha. Dlatego, że to też, nie wiem, czy na SOR-ze, czy gdzieś w takim, że tak powiem, cyklu nauczania śródrocznego, mówiłem o tym, że nie ma czegoś takiego jak szara strefa. Że albo jestem z Bogiem, jestem w stanie łaski uświęcającej, jestem zwrócony ku Niemu, albo już jestem po stronie ciemności. Już jestem w jakimś sensie utopiony w ciemne sprawki. I często to nie są jakieś ewidentnie złe rzeczy, które byłyby gorszące, które byłyby niezgodne z prawem, czy byłyby niezgodne z prawem moralnym, czyli ewidentnie są jakimiś grzechami. Natomiast już tam nie ma Boga. To może być zachłyśnięcie się, czy zachwyt pieniędzmi, jakimś drugim człowiekiem. To jest różnego rodzaju też pracoholizm. Nie? To wszystko to, co jest... Co jest może nie do końca i nie od razu złe, ale już tam nie ma Boga. Nie ma w mojej codzienności miejsca dla Pana Boga. Jakby to jeszcze inaczej wyjaśnić. Nie? To jest jakiś taki dramat rozdzielenia też tego, co tu w Kościele, a tego, co tam w życiu. To myślę, że to jest dość częste, że ci sympatycy, to tak upraszczając, dokonają takiego zgrupowania, takiego przeszeregowania, ci sympatycy przychodząc nawet tutaj i nawet przytakując, że tak, Pan Jezus ma rację i to słowo, które jest tu głoszone, jest prawdziwe, ale wychodzą do życia i mówią, ale nie tutaj, nie? I później wszędzie w rodzinie czy w miejscu pracy mamy do czynienia tak naprawdę z jakimś rodzajem pogańskiej mentalności, żeby nie powiedzieć już jakimś rodzajem szatańskiego myślenia i działania. Tam nie ma miejsca dla Pana Boga. I teraz no to jest jakieś rozdwojenie, jakiś brak, jakby to papież Franciszek powiedział, brak koherencji, takiej spójności. I teraz też nie o to chodzi, żeby jakoś definiować czy kogoś szufladkować, ale tak to jest, no bo jeżeli są ludzie, którzy mienią się jako chrześcijanie i nawet bywają w kościele, a popierają aborcję, chodzą na czarne protesty, a znam takie osoby, no to jest jakieś po prostu pomylenie z poplątaniem. To jest odrzucenie jakby w jakichś centralnych punktach nauczania Jezusa Chrystusa, więc jakiś rodzaj zaparcia się Jezusa Chrystusa. Więc to nawet trudno powiedzieć, czy to jest sympatyk Jezusa Chrystusa. To jest jakiś rodzaj po prostu rozdwojenia jaźni, że co innego tu, a co innego tam. I jeżeli dokona się takiego rozdziału między rzeczywistością duchową a rzeczywistością nieduchową, między tym sakrum a profanum, no to będzie prowadziło do jakiegoś wyjałowienia duchowego i do takiej sytuacji, że tam, powiemy, tam nie ma miejsca dla Boga, tam nie spotykam Boga, tam opieram tylko wszystko na sobie i szarpię się z tym wszystkim. Do pewnego czasu oczywiście, a może to trwać latami. Więc wracając jakby do tematu, nie ma czegoś takiego jak jakaś ziemia niczyja. Nie? To jest chyba taki termin militarny, wojenny, że jest jakiś pas ziemi, która jest niczyja. Że tu jest Boże, a tam jest diabelskie i jest jakaś ziemia niczyja. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, jak ja to wcześniej określiłem, szarej strefy. Jest albo czarne, albo białe. I w związku z tym, pamiętacie ten tekst z Apokalipsy, gdzie jest napisane, znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, abyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Tam w oryginale, jak bibliści mówią, jest, chcę cię, przepraszam za określenie, zwymiotować z moich ust. Jak zupa, która jest, albo jak jest, można, nie, są jakieś dania, które się je na gorąco, albo na zimno. Więc jak coś jest letnie, to jest obrzydliwe. I Słowo Boże mówi tak dobitnie o tych, którzy są letni, którzy są nijacy, którzy są niedookreśleni, którzy nie są ani zimni, ani gorący, którzy się nie potrafią gdzieś zdecydować. Natomiast to, że istnieje swego rodzaju dwoistość drogi, to ślady tego znajdziemy w Słowie Bożym wielokrotnie. Zaczynając gdzieś od Starego Testamentu, to są na ten temat liczne wypowiedzi. Od chociażby Księga Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale mówi tak. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. A jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadka niebo i ziemię, kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Pan Bóg daje nam nieustannie możliwość wybierania. To jest coś najpiękniejszego, co z miłości nam Pan Bóg ofiarował, to znaczy wolną wolę. Nie ma jakiejś predestynacji, nie ma jakiegoś przymusu. Nie ma tak, że Pan Bóg nam nakazuje, bo gdyby nas tylko zdeterminował do czynienia dobra, to byśmy w końcu powiedzieli, ja nie jestem wolny. Ty mnie nie kochasz, skoro nie chcesz mi dać tamtego. Więc Pan Bóg mówi, kładę przed Tobą, wybieraj. Ale to nie jest tak jak w wychowaniu dzieci. Przepraszam, takie określenie przychodzi do głowy, bo mi się przypomina takie powiedzenie bardzo mądre, że jeżeli komuś chcesz zrobić krzywdę, to pozwól mu na wszystko. I Pan Bóg nie działa w ten sposób, że proszę bardzo, masz wolną wolę, masz możliwość wybierania i rób co chcesz. Wiecie, kto tak mówi, rób tak co chce. To jest diabelskie. Natomiast Pan Bóg daje możliwość wybierania, ale mówi, wybieraj życie, wybieraj błogosławieństwo i obiecuje szczęście, obiecuje błogosławieństwo tym, którzy pójdą drogą życia. Podobne sformułowanie jest w księdze Syracha w 15 rozdziale. Położył przed Tobą ogień i wodę. Po co zechcesz? Wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co Ci się spodoba, to będzie Ci dane. Co Ci się spodoba, to będzie Ci dane. Pan Bóg daje nam możliwość wybierania, ale też w Nowym Testamencie, w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus powie bardzo, bardzo, bardzo konkretnie też w tej kwestii, że wchodzimy przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Proszę Państwa, szeroka droga, to byśmy powiedzieli współczesnym językiem, autostrada. My się cieszymy, kiedy jest autostrada, że można przyspieszyć, chociaż w Polsce to się trudno jeździ po autostradach, bo tiry potrafią się ścigać, albo mistrzowie, kierownicy z lewego pasa blokują go skutecznie, także i tak nic z tego, że autostrady są. Natomiast jak ktoś był gdzieś na zachodnich autostradach, to wie, że można se przycisnąć. Tylko, że im większa prędkość, tym większe ryzyko, nie daj Boże, jakiejś przeszkody, jakiegoś zdarzenia, roztrzaskania się w drobny mak. I tak samo jest w życiu naszym codziennym, zwłaszcza w życiu duchowym. Im coś jest, prawda, bardziej rozluźnione, nie? Byśmy chcieli, żeby dekalog był taki luźny, sumienie też może być luźne, poszerzone. Sumienie dobrze funkcjonujące to jest prawe i prawdziwe. Natomiast są różne odmiany sumień wypaczonych. W jedną stronę to jest skrupulanstwo, bardzo męczące i dla człowieka, i dla tego, który go spowiada. Natomiast jest wiele odmian tych sumień takich rozluźnionych, poszerzonych. Nas to kusi, my byśmy tak chcieli, żeby zliberalizować takie prawo, żeby pozwolić na to, na tamto, żeby wszystko było możliwe, żeby było szeroko, żeby było jak po autostradzie, żeby się jechać jak sobie chce. Proszę bardzo. Tylko wiedz, że autostrada to może być, jak się może okazać na końcu, że to może być droga, ale do piekła, a nie do prawdziwego szczęścia w niebie. Jezus mówi, droga do prawdziwego szczęścia, droga do raju jest wąska i kręta, jak górska droga, gdzie jest potrzebny wysiłek wspinania się, gdzie są ostre kamienie i może być też ślisko. Ale jest ktoś, kto ci chce pomagać w tej drodze i ważne tylko, żebyś nie zawrócił z tej drogi i nie szukał szerokich dróg i szerokich autostrad, ale właśnie to, co będzie trudne. Nie wiem, jakiego tutaj obrazu użyć, może z życia sportowego, bo będzie to przekonywujące, że jeżeli chce się mieć jakieś wyniki, to musi być trudno, to musi być obciążenie, to musi być jakiś trening. Jeżeli nigdy nie ma treningu, jeśli nie ma jakiegoś obciążenia, nie ma wysiłku, to ciało jest wątłe i efekty, jeśli chcemy, nie wiem, sobie przebiec, czy przejść, czy podnieść jakiś ciężar, są znikome. Musi być trudno. Myślę, że jest to oczywiste, że to, co przychodzi łatwo, łatwo też odchodzi i cieszy na chwilę, ale tak naprawdę nie ma żadnej wartości. Ja kiedy organizowałem wyjazdy letnie dla dzieci, kolonie, to porównałem sobie ofertę, że tak powiem, konkurencyjnych instytucji i doszedłem do wniosku, że są dwie propozycje. Są jakieś kolonie organizowane przez instytucje charytatywne, które są wręcz za darmo i są specjalistyczne kolonie tematyczne organizowane przez wyspecjalizowane ośrodki, które dają jakąś ofertę konkretną. I teraz tak, te specjalistyczne kosztują i to bardzo dużo, a te za darmo, no to są za darmo. Tylko, że jadą na nie dzieci, czasami nie te, co powinny jechać, bo jest to gdzieś tam załatwione i nie szanują tego i mają to gdzieś. Natomiast na te jest mnóstwo, że tak powiem, klientów i są w stanie zapłacić słone pieniądze, bo wiedzą, że tam jest jakiś konkret. Że tam będzie też trudno, że będzie tam zajęty czas, ale jest konkret. I doszedłem do wniosku, że gdzieś byłem tak po środku tego wszystkiego, że owszem, trzeba uwzględnić też taki aspekt zamożności rodziców dzieci, które by chciały pojechać, zwłaszcza utalentowanych dzieci, ale nie ma też co zaniżać kosztów, że to musi kosztować, bo wtedy jest to uszanowane. Jak coś nie kosztuje, to jest nic nie warte. Te kolonie, co były za darmo, nikt nie chciał w końcu jeździć. Natomiast tamte były, powiedzmy, drogie, ale więc ja im bardziej podnosiłem stawki, chociaż nie musiałem tego robić, bo miałem różne źródła finansowania i sponsorów, ale im bardziej podnosiłem stawki, tym więcej było chętnych. Że mi się już w autokarach nie mieściły, że już nie mogłem tego ogarnąć na próbach. Paradoks, nie? Ale właśnie dokładnie tak samo jest w życiu duchowym. Nie to, co łatwe, nie to, co przychodzi tak z taką łatwością, jest wartościowe, tylko to, co kosztuje. Kosztuje wysiłek, kosztuje czasami cierpienie, kosztuje wyrzeczenie, ascezę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tak to jest, że nas będzie to, co łatwe, kusiło. Żeby nie powiedzieć wprost, że będzie nas diabeł kusił taką właśnie łatwizną i taką byle jakością. A skoro nie zawahał się, żeby skusić czy podjąć kuszenie, bo skusić mu się nie udało, ale kuszenie podjął wobec Jezusa Chrystusa, to dlaczego miałby nie zaatakować też nas? I w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza jest bardzo dobrze znany, bo od tego się zaczyna Wielki Post, fragment mówiący o tym, jak kuszony był Jezus na pustyni. On wychodzi tam, by się przygotować do swojej publicznej działalności i przebywa 40 dni na pustyni, nie jedząc i nie pijąc, jak relacjonuje nam ewangelista. I dalej jest napisane tak. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł i na bardzo wysoką górę pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Ksiądz biskup Kiernikowski kiedyś bodajże w tym cyklu Kateches Chrzest w życiu misji Kościoła tak interpretuje ten fragment, że chodzi tu o trzy klasyczne pokusy, czy raczej o trzy grupy pokus, które są aktualne również dzisiaj i których my też jesteśmy, są takie pewne przestrzenie, których my też jesteśmy kuszeni. To jest pierwsza przestrzeń, to jest przestrzeń chleba, czyli bogactwa. Skusić pieniędzmi, skusić dobrobytem, skusić tym, że będziesz posiadał, że będzie cię stać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dzisiaj upowszechniona pokusa. Ktoś tam się oburzył, gdzie, jak ja mówiłem na tych rekolekcjach, że praca na etacie to jest współczesna forma niewolnictwa, a branie kredytów, co odradzam szczerze, jest formą zniewolenia współczesnego. Ale skąd się to bierze? Można to polemizować, może się ktoś nie zgadzać, czy zgadzać. Ja jestem w stanie podać źródło i jestem w stanie podać też argumenty i upierać się przy tym, że to ma sens. A dlaczego ludzie tak robią? Jest wielu młodych ludzi, Tu jest trochę inaczej, nie? Na wschodzie. Ale są takie tereny pod Warszawą, gdzie jest podobna struktura społeczna miejscowości. To znaczy, o co mi chodzi? Są ludzie z lat 50., czyli pokolenie powojenne, którzy żyją w wielkich domach wystawionych w latach 70. czy 80. I te domy są puste. I ci ludzie siedzą samotni. I można powiedzieć, dobrze, dzieciaki ich wyjechali gdzieś tam za pracą, bo taka jest niestety ekonomia, nie? No w białej jest to klasyka gatunku. To jest bardzo częste. Natomiast dlaczego jest w innych stronach podobnie? Dlatego, że ich skusiło w jakimś sensie też bogactwo. Bo chcieli mieć od razu, nie? Ten dom stoi wielki i on tu nie mieszka. To nic, że tu sobie stoi, ale on chce mieć mieszkanie kupione za 300, za 400 tysięcy w kredycie na 30, 40 lat, bo chce mieć swoje, chce mieć wszystko takie nowoczesne. No za jakiś czas będzie znowu niemodne, znowu trzeba będzie remonty i tak dalej, nie? Bo chce mieć, posiadać i to już, natychmiast, nie? I ludzie się stali niewolnikami na własne życzenie. Dlaczego na Zachodzie mogło to, oczywiście to jeszcze raz powtórzę, ekonomia ma tutaj znaczenie, bo u nas było inaczej. No czasami to, chociaż jak dzisiaj się jeździ przez Polskę, to nie jest tak źle. I to jest cud. To jest cud. To jest efekt naszej pracowitości i jakiś rodzaj cudu gospodarczego. Natomiast nasi sąsiedzi z Zachodu mieli łatwiej, bo były takie kraje, które zupełnie nie były zniszczone, na przykład w czasie II wojny światowej, a te, które zostały zniszczone, bo były też takie, to szybko się odbudowały, bo dostali pieniądze ogromne i nie musieli płacić na przykład reparacji wojennych tym, których najechali. Ale to już nie będę zagłębiał w politykę historyczną, natomiast to są pewnego rodzaju fakty. Ale tam, jak ktoś kiedyś zauważył, dziadek rozpoczął jakiś biznes, syn go udoskonalił, unowocześnił, a wnuk jeszcze rozbudował. I się dorabiają pokoleniami, a u nas każde pokolenie zaczyna od nowa. I się wpędza. I teraz ja wiem, że ja bardzo upraszczam i uogólniam, że są takie rodziny, gdzie tam rodzice coś wsparli, że jest jakiś majątek, nie? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o pieniądzach, co to jest majątek? Tak kiedyś też mówiłem chyba to na Sorze. Ksiądz Parafiniuk mówi, że majątek to jest takie coś, są takie dobra, które pozwalają ci nie pracować. Kto tak dzisiaj ma? Kto sobie może pozwolić na coś takiego? To jakieś jednostki. Wszyscy musimy pracować. My nie pracujemy, że chcemy, tylko musimy, żeby przeżyć, zapłacić rachunki, a jeżeli chcemy mieć przyjemności, to też musimy, żeby mieć przyjemności. I się zniewalamy. I teraz biskup Kierkowski mówił tak. Jeżeli w którejkolwiek z tych trzech przestrzeni, zaraz omówię pozostałe, pójdziesz za kimkolwiek, kto obieca ci cokolwiek w tej przestrzeni, to już żeś przegrał. To już przepadłeś. Pierwsza przestrzeń – bogactwo. Druga przestrzeń to jest władza. I to nie musi być władza w sensie samorządowcy, jacyś, nie, tam wójt gminy takiej czy innej. Tylko władza, czyli panowanie nad drugim człowiekiem. Na przykład władza nad męża nad żoną. A w polskim wydaniu to raczej żony nad mężem. To jest coś niesamowitego, jak wy, drogie panie, rządzicie w polskich domach. W naszym kraju, wiem, upraszczam i ogólniam, niektóre już z pań kręcą głowami, ale mam wrażenie, że my mamy model rodziny niepatriarchalnej. Młodsze pokolenie ma jakąś wtłoczoną bzdurę o jakichś związkach partnerskich, czy w małżeństwie ma być partnerstwo. To jest wierutną bzdurą, nie da się czegoś tego zrealizować, ale to nie jest czas i miejsce na tłumaczenie takich rzeczy. Kiedyś to wam wyjaśnię, o co mi chodzi. Natomiast najczęściej, no to jest też taka broń kobieca, nie? Jak to śpiewała chyba Rodowiczka, seksapil, czy nie wiem, czy ten. Więc ja się czasami dziwię, wiem, że teraz to was wkurza, drogie panie. Ja się dziwię, że jest sytuacja, że sobie ty nie radzisz z chłopem. Przecież ty możesz naprawdę bardzo wiele. Bardzo wiele możesz. I w wielu domach to one tak trzymają. Po prostu on nie ma prawa pisnąć. Czy to jest dobre, czy niedobre? Jeśli mądrze rządzi, to dobra, no chwała panu. Ale jeśli jest to takie, prawda, pod butem i on wreszcie gdzieś jak zając pójdzie w Polskę i dwa lata go będzie trzeba szukać, to no może niekoniecznie. To są sprawy już takie damsko-męskie, to są treści na inne konferencje. Kiedyś do tego może wrócę. Ale władza, nie? Żeby ktoś działał po mojej myśli. To my mamy na każdym kroku. Ja pamiętam, że byłem znowu odwołał się do kolonii. Miałem taki jeden moment, w którym się przeraziłem tego, że zasadniczo ja nie mam żadnej władzy, nie? Albo jakąś taką niewielką, nie? Ja jestem, żyję w świecie, który jest zhierarchizowany. W instytucji, oczywiście Kościół to coś więcej niż instytucja, ale upraszczając, w instytucji, która jest zhierarchizowana i ja zawsze mam kogoś nad sobą, więc jako tako jakiejś tam wielkiej władzy nie mam. Ale znowu, przykład z kolonii, jedziemy na tę kolonię. Ja jestem ogólnie w wielkim napięciu i w wielkich nerwach, bo wiem, że to są moje ostatnie kolonie, a dzieci tego nie wiedzą. Że ja zostałem w tej parafii specjalnie miesiąc dłużej po to, żeby te kolonie zrobić i zaczyna mi odwalać. Jest głupia sprawa, ale to jest przestrzeń władzy. Jest głupia sprawa, mianowicie chodzi o decyzję, kiedy przymierzamy nowe koszulki, które są uszyte na koncert. I ja zarządzam, że myjemy dzieci, a później przymierzamy, bo koszulki założone na brudne dzieci, umorusane przez cały dzień łażenia po dworze i gdzieś tam po plaży, będą brudne na koncert, a koncert jest w niedzielę i mają być. I ja zarządzam najpierw mycie, później mierzenie. A dziewczyny z kadry muzycznej i pedagogicznej mówią odwrotnie, z jakichś tam względów. I nagle występuje ksiądz kierownik i mówi nie, bo nie. I władza, tak? Ja mam władzę. I wtedy po prostu się przeraziłem. Na szczęście się tam znalazła jedna odważna katechetka, która mnie znała trochę wcześniej. Zresztą miała w domu trzech chłopów, to wiedziała, jak się z chłopem gada. Przyszła, sprała mi łeb i zmieniliśmy decyzję. Co nie było oczywiście łatwe, bo trzeba było zachować twarz. Ale ten moment, nie? Nie, bo nie. Bo to jest logiczne, ja taką decyzję podjąłem i ma być tak. No mówię, nie wyrabiałem psychicznie z powodu obciążenia psychicznego spowodowanego jakimiś tam transferami, które się miały dokonywać i bólem serca związanym z tym, o czym mówię. Jest jeszcze trzecia przestrzeń, trzecia pokusa. To jest sfera naszej afektywności, czyli uczuć. To chodzi o akceptację szeroko rozumianą. I to jest bardzo szeroka przestrzeń od takiego potwierdzania naszej wartości, od komplementów, od jakichś miłych słów, które pragniemy i chcemy słyszeć. Każdy tego potrzebuje. Ma taki głód też w tej materii. Aż po sferę naszej seksualności, która też jest w jakimś sensie odbierana właśnie w ten sposób, że ktoś mi coś daje tutaj w tej materii, to mnie akceptuje, chce, może kocha. To jest, to też nie chcę tutaj się zagłębiać, bo to są też z innej bajki trochę konferencje, ale chodzi o pokusę w tej materii. Teraz jeśli znowu kimkolwiek pójdziesz, kto ci cokolwiek w tej materii da, to żeś przepadł. Dlatego, że szczęście prawdziwe, spełnienie, bezpieczeństwo, pokój, wszystko, czego oczekujemy, wszystko, czego nasze serce jest głodne, jest w Bogu. Tylko my nie potrafimy w to uwierzyć. Albo inaczej jest ktoś, kto nas oszukuje, że jest inaczej, że Bóg wcale nie chce dla naszego dobra. Nie? Tu odsyłam znowu Księgę Rodzaju, historia upadku pierwszych rodziców, manipulacja, której dopuszcza się demon. I właściwie to jest coś, co stosuje nieustannie. Demon jest inteligencją większą niż my. To jest byt anielski, duchowy, niecielesny i stokroć bardziej inteligentny niż my. Ale w zestawieniu z Bogiem to po pierwsze to jest żadna inteligencja, bo Bóg jest wszechmogący i po drugie został już pokonany na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Natomiast jak pies na łańcuchu ma jeszcze jakieś przyzwolenie, by sobie krążyć po świecie i jeszcze zdaje się kogoś ukąsić. I można powiedzieć, że są dwa takie błędy współczesne, jeśli chodzi o rozumienie tego, jak działa zły duch, który jest realną siłą działającą w świecie. Jedna skrajność to jest wkładanie go między wiersze, czyli bagatelizowanie tego, jakaś fantastyka, bajki, to w ogóle niemożliwe. To jakieś urojenia, to jakieś duchy, w ogóle coś takiego nie istnieje. Nie? Czyli to jest klasyka, pewnie nieraz to słyszeliście, takie sformułowanie. Największe zwycięstwo demona to jest to, że my w niego nie wierzymy. Natomiast druga skrajność to jest zarówno jeśli chodzi o jego działanie, ale też nasze rozumienie tego, jak on działa, to jest przypisywanie mu cech wręcz boskich, a na pewno uznawanie, że jest on wszechmogący, co nie jest prawdą. Tylko Bóg jest wszechmogący. Bóg jest samą miłością, samym dobrem, samą prawdą. Jest najlepszy. Natomiast demon robi takie wrażenie, że może wiele jeżeli nie wszystko, i my to też, w to też wierzymy. No i dwie skrajności. No jest, ani jedna, ani drugie nie jest prawdą. Dlatego, że prawdą jest, że istnieje, nie jest prawdą, że jest wszechmogący. Już został pokonany na krzyżu przez Jezusa Chrystusa, jeszcze raz to powtórzę. Natomiast jest oskarżycielem i jest wielkim kłamcą. I to, co wyprawia, to nie są tylko pokusy, to są całe strategie pokus. To jest cała taktyka. I najgorsze, wiecie, co jest? Nie wiem, ja to będę trochę też mówił z własnego doświadczenia, że człowiek zyskuje jakąś świadomość. Najczęściej to działa, mówiąc takim już językiem teologa, moralisty, w tak zwanym sumieniu pouczynkowym. Są trzy rodzaje jakby objawiania się tego osądu rozumu, bo sumienie to nie są nerki ani serce, to jest osąd rozumu praktycznego, święty Tomasz. Nie? I działanie tegoż osądu, czy ten osąd się dokonuje przed, w czasie i po uczynku, po grzechu. Jeżeli mamy jakieś pewnego rodzaju wątpliwości przed, to już jest jakby sygnał jakiś, nie? W czasie też mogę mieć, natomiast najsilniej działa sumienie, czy wyrzuty sumienia się objawiają po uczynku. I to jest właśnie paradoks, że często my dopiero potrafimy przejrzeć na oczy dopiero po dokonaniu jakiegoś zła. I jest, można powiedzieć, że mleko jest rozlane, a ja teraz płaczę, bo się rozlało. A przecież miałem jakieś wątpliwości przed, miałem także w trakcie, dlaczego nie posłuchałem tego głosu sumienia. Nie? O ile w ogóle gdzieś to sumienie rzeczywiście dobrze funkcjonuje, bo jak wcześniej napomknąłem, są różne rodzaje sumień, może to już nie funkcjonować. Może być to, co mówił Jan Paweł II, największym grzechem współczesności jest, czy współczesnych, jest brak świadomości grzechu. Co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Albo ja bym powiedział jeszcze inaczej, że największą zmorą dzisiaj jest samo okłamywanie się. Jest jakiś rodzaj autokłamstwa, które się objawia w różny sposób. Jakieś usprawiedliwianie, porównywanie z innymi, redukowanie, bo wszyscy tak robią i tak dalej, i tak dalej. A często jest to jakiś rodzaj takiego zaślepienia i zaciemnienia umysłu, co ja znowu się będę powtarzał, ale obserwuję wielokrotnie, że grzech zaciemnia poznanie. Nie wiem, jak to się może dziać. Jak może być rzeczywistość duchowa, może przenikać czy wpływać na rzeczywistość intelektu, działania naszego rozumu. Ale tak to funkcjonuje. I czasami potrzeba długiego procesu wychodzenia z tej ciemności, żeby przejrzeć na oczy, zobaczyć prawdę o mnie samym i o grzechu. Żeby powiedzieć, to tak? To tak funkcjonowało? Nie? I żeby to jakoś uporządkować, to może posłużę się takim klasycznym rozróżnieniem takich trzech etapów życia w życiu duchowym. To jest też bardzo, myślę, takie klasyczne i może dla niektórych nowe, a dla niektórych być może bardzo dobrze znane. Są takie trzy etapy w życiu wiary czy w życiu duchowym człowieka. To jest etap oczyszczenia, etap oświecenia i etap zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Natomiast to są już jakieś etapy życia z wiarą. Natomiast ja dzisiaj zacząłem od tego, że mamy do czynienia z apostazją, z niewiarą, z rozdwojeniem jaźni, z byciem sympatykiem. W takiej sytuacji tam nie ma żadnej walki duchowej. Tam są tylko kolejne okazje do grzechu. Jeżeli ja żyję bez łaski uświęcającej, to znowu tu Blachnicki się kłania z tymi żabami, ale to też chyba już mówiłem, że my chrześcijanie, ci sympatycy, jesteśmy podobni do żab, które wychodzą z błota, by się obmyć i z powrotem wracają w błoto. To jest po prostu, nie wiem, procentowo, nie chcę jakoś tutaj uogólniać też, ale to jest bardzo częste zjawisko, że przeżywanie wiary sprowadza się do niedzielnej mszy świętej, bo tak wypada, albo taka jest tradycja. Spowiedź to najwyżej jakaś wielkanocna i to Wielki Piątek, bo przecież zaraz zgrzeszę. Przecież to jest zuchwałość. Przecież to jest jakiś rodzaj, ja nie wiem, jak to w ogóle zdefiniować. Jeżeli ja zakładam, że zaraz zgrzeszę, albo w praktyce rzeczywiście tak wygląda, że się na święta wyspowiadam, a później w święta się tak nachlam, tak sklnerzone, bo będę już sfrustrowany tym, że ona właśnie rządzi w domu. I albo jeszcze coś tam innego na wyprawiam i z powrotem w błoto. I dalej jest trwanie w błocie, nie? Jest to w takiej sytuacji, to jest jakaś wielka po prostu ściema. Spowiedź jest po prostu traktowana jak taki szybki prysznic amerykański. Na zasadzie, prawda, wpadam pod prysznic 2 minuty i ten, żeby nie powiedzieć arabski. Wiecie, jaki to jest arabski prysznic? To jest dezodorant, to tak. To jest prysznic arabski podobno. Niektórzy nawet i w ten sposób sobie, nie, bo grzech to jest brud, nie można takiej analogii użyć. I to zaczyna w końcu śmierdzieć, więc żeby zniwelować przynajmniej smród, to się psiuknę dwa razy pod pachami. To jest prysznic arabski. Ewentualnie na szybko dwie minuty prysznic po amerykańsku, ale to właściwie, przecież człowiek się musi codziennie myć, nie? To też mówiłem ten obraz, który moja mama powiedziała, dziecko, nie? Bo ja opowiadałem, że zmęczony jestem, że tyle spowiedzi przed świętem. Dziecko, przecież to jak z praniem. To jest jak z praniem. To się nigdy nie kończy. Ja teraz mam wielką satysfakcję, bo od przedwczoraj piorę, bo są ferie i muszę mieć wszystko czyste. Od przedwczoraj piorę. Już w ogóle jest wilgoć taka z 80% chyba wilgotności w mieszkaniu. Już wszędzie po prostu jest pranie, wszędzie. Wszędzie wisi, gdzie tylko sobie można wyobrazić. I mam satysfakcję, że jest wreszcie wszystko uprane. I że jest pusto w koszu na bieliznę, na pranie, nie? Na bruty. Ale to tylko na chwilę, bo zaraz będzie znowu to samo, nie? Jak ktoś nie ma takiej świadomości w życiu duchowym, no to co to jest, nie? Na święta i później znowu to samo. Więc tutaj w takim przypadku tu nie ma mowy, według mnie, tak myślę, o żadnym rodzaju walki duchowej. To są jakieś po prostu zewnętrzne, to są jakieś czynności pozorowane. To są jakieś po prostu rodzaj jakichś pozorantów, którzy coś robią i to właściwie i tak są po ciemnej stronie mocy i diabeł im tylko daje kolejne okazje do grzechu. Oczywiście jest tam jakiś rozwój, jakiś progres jest. Jeszcze cięższe, bo to tak działa. Nie wiem, czy założycie, że mechanizm grzechu jest taki, że to chodzi stadami, klanami, że jak pierwszy raz pamiętasz swój pierwszy grzech w takiej, a nie innej materii, ile miałeś wątpliwości, a czy to tak, a czy inaczej, ale jak przeszedłeś pewien ciąg grzechowy, pewną procedurę grzechu, to drugi raz już było mniej wyrzutów sumienia, już się łatwiej grzeszyło. To jest straszne i my tak wsiąkamy w to. I dopiero potrzeba później jakiegoś olśnienia, potrzeba jakiegoś mądrego człowieka, jakiegoś strzału w pysk albo odbicia się od ściany, jak ja to mówię, żeby przejrzeć na oczy i zobaczyć. Ale już jesteś poraniony, nie? Jest takie brzydkie powiedzenie, które jest za dużo młodzieży, więc ono się nie nadaje, żeby mówić. I ja się hamuję i ktoś mi powiedział, że dobrze się hamuje, bo później jak mówię w mniejszym, w kuluarach, jak mówię, to mówię, dobrze, że ksiądz nie powiedział, że jak się raz wejdzie, to się później już ten, nie? Oczywiście trzeba właściwie zrozumieć to powiedzenie, bo to nie jest tak, że nie ma nigdy odwrotu. Póki żyjemy, mamy możliwość wybierania. Wybieraj, w każdej chwili wybierać muszę. To, co mówił Norwid, nie? Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. I nie jest tak, że jestem zdeterminowany, że jak już przeszedłem pewną drogę grzechu, że jestem tam utopiony, przekreślony, skończony i że się nie da tego. Pan Bóg nie tylko, że chce cię wyciągnąć z tego, wyprowadzić na wolność. Nie tylko, że leczy rany, ale mówi ci, serce dam nowe. To jest jakby cały ten przekaz też w tej konwencji, o której mówiliśmy, że nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, co się źle mają. Że to jest rodzaj jakiegoś soru, izby przyjęć, jakiejś interwencji Pana Boga, który uzdrawia przede wszystkim z grzechu, największej choroby człowieka. Uzdrawia z grzechu. Więc jeśli chodzi o tych pozorantów. Natomiast po przeżyciu chociażby takich rekolekcji, gdzie coś sobie uświadomiliśmy. Odkryliśmy miłość Bożą, ale też prawdę o grzechu, bo o nim już też było dużo. I nagle podejmujemy decyzję, że chcemy z tego wyjść i mówimy, Panie, Ty króluj, Ty panuj, Ty bądź Panem mojego życia. Zaczyna się jakiś proces wychodzenia na wolność, na światło. I dlatego jest też ta propozycja tej kontynuacji, żeby sobie te pewne rzeczy nieustannie odnawiać, uświadamiać i żebyśmy mieli też jakieś konkretne wsparcie w postaci słowa przede wszystkim, które jest żywe i skuteczne, ale też i obecności przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, obecnym realnie i prawdziwie w Najświętszym Sakramencie, po to, żeby móc trwać na drodze naszego nawrócenia, żeby je wciąż na nowo podejmować, żeby to był proces, który cały czas trwa i ma jakąś tendencję wznoszącą, a nie, chociaż może być tak, że z powrotem wrócisz w to samo miejsce albo zdarzy się upadek, nie przejmuj się tym, nie zniechęcaj, nie daj się okłamać złemu, że koniec z tobą, że jesteś przegrany, tylko idź cały czas naprzód, cały czas powstawaj. I klasycy duchowości mówią o tych właśnie trzech etapach życia z wiary. I pierwszy etap to jest tak zwany etap, już jak przestanę być pozorantem, ale na serio powiem, Panie, Ty bądź królem mojego życia. Zaczyna się jakiś rodzaj oczyszczenia. To jest taki etap, który ma za zadanie uwolnić człowieka z grzechu i sprawić, jakbyśmy to powiedzieli językiem świętego Pawła, żeby stary człowiek umarł, a narodził się nowy. żeby ten cielesny, zmysłowy obumarł i to będzie bolało, jak będzie zdychał, a narodził się nowy, który ma zupełnie inną hierarchię wartości, jest zakorzeniony w zupełnie w innym świecie i opiera swoje życie zupełnie na kimś innym. Nie na swojej przebiegłości, inteligencji, na swoich kontaktach, ale na Jezusie Chrystusie i tylko na Nim. I ufa Jezusowi Chrystusowi. I na tym etapie Pan Bóg objawia człowiekowi prawdę o grzechu. Można powiedzieć, że zdejmuje mu klapki z oczu, by widział, jakim dramatem jest grzech. Żeby też wreszcie człowiek, przejrzawszy na oczy, przestał się ciekawić grzechem. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że jak człowiek próbuje zerwać z czymś, co było trudne i co go zniewalało i co już nawet zauważył, że go niszczy, to nie potrafi sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało życie bez czegoś takiego, nie? Tu mamy do czynienia też z jakimś rodzajem przyzwyczajenia, jakiegoś rodzaju, to jest też jakiś rodzaj zaczadzenia, że ja tam jestem, tam śmierdzi, ale ja nie widzę tego. I grzech jest w jakimś sensie też, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale jest jakiś sposób też ciekawy i wciągający i nie potrafimy sobie wyobrazić, że ja mogę żyć bez tego. Ale jak to? I mimo tego, że ja widzę, że to mnie niszczy, ale jak ja bez tego? Jakby, nie? Bóg sam wystarczy. Chociaż człowiek będzie krążył i szukał, to tylko w Bogu jest prawda, jest szczęście. To, co święty Augustyn mówił, nie? Że niespokojne serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu. Ja już to nawet tu miałem, ale jak to bez grzechu i z powrotem, nie? Ale ten czas jest właśnie, to jest taki czas oczyszczania się. I walka duchowa będzie się odbywała w różny sposób u każdego człowieka, chociaż pewne elementy są zawsze wspólne i inna będzie na różnych etapach życia człowieka. I na tym etapie to jest podpowiadanie ze strony diabła, że to jest źle, żebyś porzucił grzech. Taki jest przekaz od złego ducha. To jest źle, żebyś porzucił grzech, będziesz cierpiał. Jak masz zerwać tą relację? Że będziesz cierpiał, nie? I zaczyna się okłamywanie. Masz zrezygnować z tego, a jak będzie wyglądało teraz twoje życie? Co ty będziesz robił, nie? Jakbyś pustkę nagle będziesz miał totalną. Tak działa zły duch na tym etapie. W ten sposób próbuje nas okłamać. Natomiast Pan Bóg na tym etapie daje też mnóstwo pocieszeń, wzmacnia, uspokaja. Tutaj jest potrzeba wiele ciszy, wiele adoracji. I to, co mówi Pismo Święte, jeśli serce jest wymiecione, nie? Oczyszczenie z grzechu, czyli wymiecione, to musi zostać napełnione czymś dobrym. Dobrą aktywnością, dobrą książką, jeszcze wcześniej modlitwą za siebie samego, modlitwą innych osób za ciebie, adoracją, Biblia przede wszystkim. Nie? To musi być coś, nie? Bo inaczej, no to jeśli ja tylko oczyszczę się z grzechu, a pozostanie pustka, to znowu wejdzie demon i mówi Biblia, że jeszcze silniejszy, 7 przyprowadzi. Dlatego to jest bardzo ważny etap. I na tym etapie trzeba pozwolić się połamać. Jeżeli ten stary ma umrzeć, stary człowiek, to ja muszę połamać swoje konstrukcje, swoje pomysły, pozwolić się Chrystusowi połamać, może też zranić, po to, żeby z tego wyszło coś lepszego i coś piękniejszego. To jest bardzo trudny etap, ale bardzo piękny też. Jeśli człowiek wreszcie zaczyna oddychać pełną piersią, jeśli nagle potrafi przejrzeć na oczy, jeśli widzi no też swoje błędy, ale nie po to, żeby się znowu oskarżać, ale też żeby widzieć światło, żeby widzieć nadzieję, żeby widzieć, że Pan Bóg jest tym, który kocha i który przebacza człowiekowi i że może go z tego wszystkiego wyprowadzić. Błędy też na tym etapie to jest jakieś szukanie emocji. Nie, bo na przykład klimat takich rekolekcji, wyjazd, nie, tu mam propozycję wyjazdu też na rekolekcje ewangelizacyjne, czyli właściwie to samo, co my tu robiliśmy w takim układzie kilkutygodniowym, kilku wieczorów, to jest intensywnie w ciągu 5 dni czy tam tygodnia. I to jest super, nie? Bo jest klimat, jest fajne miejsce, są ciekawi ludzie, Pan Bóg działa, jest wiele pociech duchowych, jest atmosfera, jest muzyka i są po prostu, jak to ja mówiłem, ciastka duchowe i później się okazuje, że ja jestem uzależniony jak od coli. Nie? Gdzieś któryś z ministrantów taką definicję mi podał bycia szczęśliwym człowiekiem. Trzeba jeść kepsy, pić kolę i... No przecież oni się tak reklamują, nie? Witaj po radosnej stronie życia, nie? Czyli picie coli daje szczęście. I on to, w to uwierzył. I jeszcze trzecia rzecz to jest słuchanie dubstepu czy tam czegoś. Ja w ogóle nie nadążam już, bo się okazało, że się odkleiłem od młodzieży. Jakiś to jest rodzaj muzyki, wiecie, takiej bardzo nowoczesnej, taka rąbanka. On mi to puszczał, to po prostu rąbanka, nie? Trzy sposoby na szczęście. A to nie tutaj, nie? To nie tutaj. Natomiast przepraszam za tą dygresję i trochę zmianę, bo chciałem, żebyście nie usnęli z nudy. Bo to są trudne treści i dlatego wymagają też przerywników. Chodziło mi o uzależnienie od cukru, nie? Że można się tak przyzwyczaić do takich przeżyć duchowych, bo jest fajnie, bo jest klimat. I jest klimatycznie, więc ja się tym jaram i po prostu nagle się okazuje, że jak tego nie ma, to nie ma cukru. Ja jadę tam, gdzie jest cukier. Ten ksiądz mi się znudził, w tym kościele się nic nie dzieje, tu nie ma żadnej oferty. I przepraszam, ja teraz nie chcę nikogo krytykować, ale jest takie zjawisko. Mówi się o pewnych gwiazdach charyzmatycznych nawet, złośliwi tak mówią, ale tak to działa niestety. I mówi się też, przepraszam Państwa, bo wiem, że wielu jeździ i szuka. I to jest w jakimś sensie dobre, ale trzeba to rozeznać, czy to nie jest jakiś rodzaj właśnie podchodzenia w sposób emocjonalny po jakimś przeżyciu nawrócenia, odkryciu, że Bóg mnie kocha i że to jest jedyna droga do szczęścia, pójść za Nim, to jest jakby pragnienie, żeby dalej było tak fajnie jak na początku, nie? Bo jak człowiek odkryje tą wielką miłość, to tak jakby się zakochał na nowo może, a może po raz pierwszy w swoim życiu. I to są emocje, to jest super, to jest po prostu, że ten stan, nawet w przypadku zakochania, to trwa od 4-5 tygodni, według psychologów, do 4-5 lat. I teraz jak nagle coś emocjonalnie słabnie, to ludzie sobie upiększają życie, nie? To pójdźmy do kina, to może zróbmy to, albo w ogóle ty zmień uczesanie, albo ty zmień ubiór, w ogóle jedźmy gdzieś tam, nie? I muszą być wrażenia, atrakcja, że szara codzienność to nie. I tutaj w życiu duchowym dokładnie tak samo może to wyglądać. I teraz pojedziemy do takiego księdza, bo taki, tu przyjeżdża tam, a tu ten, nie? I nagle się okazuje, że znowu, przepraszam, złośliwe określenie, pojawia się zjawisko turystyki charyzmatycznej. Ono jest w Polsce. I teraz ja tego nie neguję, dlatego że ja bym też chciał, tylko że ja w niedzielę najczęściej odprawiam albo w sobotę coś tam i bym chciał z wami jeździć tymi autokarami. Naprawdę. Bo przede wszystkim ja pragnę słowa. Ja jestem głodny słowa, żeby ktoś mi dał słowo, rozumiecie? Z tego powodu. Nie dla przeżyć. Chociaż też. Bo też jestem bardzo emocjonalny. Ja też pragnę tego cukru z Coca-Coli, nie? Ale to nie jest to. I to prawda, że ważna jest wiara księdza tego czy innego. To prawda, że ważne jest jego zaangażowanie. To prawda, że w jakimś sensie ta jakość jego posługi, jego oddanie jest ważne. Ale uwierz mi, że jak ty szczerze i z wiarą powiesz tak Panu Bogu, to twoje nawrócenie może się stać w wiejskim kościółku dzięki, nie wiem, błogosławieństwu starego proboszcza, który już nie słyszy i se pleni. Uwierz mi, to Bóg działa. To nie chodzi o to, żeby było teraz dekoracje światłem się robi, nie na studniówkę, dekoracje światłem, nagłośnienie liniowe, to było powieszone tam 3000 watt na stronę i w ogóle 70 tysięcy ludzi i jakaś najlepiej gwiazda, żeby przyjechała z Ameryki Południowej albo z Afryki, nie? I w ogóle, że wszystkich kładą, po prostu spoczynki w Duchu Świętym na masę, uzdrowień mnóstwo, nie? Ja wiem, że też to jest jeden też... jedna z przestrzeni, które weryfikują naszą wierność Chrystusowi i gdzie też następuje walka, mianowicie nasze zdrowie fizyczne, bo my jesteśmy wszyscy schorowani. Jest pomór ogólnie teraz z powodu przeziębień, ale my mamy cięższe choroby. Jest wielu ludzi chorych na raka, to jest po prostu przekleństwo współczesnego świata. I teraz masz takie schorzenie, takie, nie? I widzisz, że jest charyzmatyk, że on uzdrawia i my po prostu, no to jest pokusa, nie? Tylko skąd wiesz, czy za tym podążaniem, pragnieniem podążania za takimi, a nie innymi gwiazdeczkami nie ma już właśnie nie Ducha Świętego, ale złego ducha? Że On chce, żebyś został na takim właśnie poziomie, żebyś się karmił emocjami, szukał wrażeń, ale nic nie zmieniał. To jest dramat, nie? Że są takie osoby, które bywają tu, bywają tak. Na przykład też takie zjawisko takich poszukiwaczy, zmieniających wspólnoty. Nie byli już w Naukatuchmenacie, teraz poszli do Odnowy, z Odnowy do Przyjaciół Oblubieńca i takie szukanie, buszowanie, żeby cały czas była świeżość, żeby cały czas był cukier duchowy i żeby były wrażenia. I się okazuje, że jest wiele takiej aktywności takiej na zewnątrz, czy w takim powiedzmy życiu religijnym, a nic się nie zmienia w życiu codziennym, w życiu moralnym, że w domu czasami nawet są takie jednostki, już zupełnie jakoś rozdwojone, że są podli w domu, że tam nie ma żadnego nawrócenia i dla diabłu to nie przeszkadza. Możesz chodzić na wieczory chwały, możesz robić nie wiadomo co, wow, wielkie aleluja i ten, i uwielbienie, ale jeśli ty nic nie zmieniasz, no to sobie tak jeźdź, możesz jeździć sobie dalej, nie? Do najwspanialszych charyzmatyków i uzdrowicieli, no możesz sobie jechać, nie ma problemu, nie? To jest bardzo ważne, żeby to rozeznawać. Ja już ten ląduję. Tylko jeszcze powiem, że jest jeszcze drugi etap. Jest taki etap oświecenia. Etap zjednoczenia trzeci. To o zjednoczeniu powiem tylko, że to jest coś tak fantastycznego. Tutaj chyba trzeba się odwołać tylko i wyłącznie do praktyki czy doświadczeń mistyków, świętych i coś, co jest po prostu jakimś hardkorem duchowym. Oczywiście dla nas punktem dojścia, ale to nawet nie będę tego tutaj definiował. Bo myślę, że na razie te dwa etapy, obyśmy wyszli z bycia tymi sympatykami, weszli w oczyszczenie i później doznali oświecenia, to już będzie naprawdę fantastycznie. A jeśli da Bóg też zjednoczyć się z Nim, to już fantastycznie. Myślę, że pełne zjednoczenie to jest to visio beatifica, to jest niebo, nie? Ale już na ziemi też niektórzy tego doświadczają. Pozwólcie, że to tylko tak napomknę o tym. Ale jeszcze etap drugi w rozwoju życia wiary to jest oświecenie. Na tym etapie Pan Bóg wszystko upraszcza. Nie? Jeśli tutaj jest tyle zmagań i jest tyle takiego też takiego właśnie racjonalizowania i jakiegoś takiego usprawiedliwiania, to tam już wszystko zaczyna być proste. Bo Pan Bóg nie jest prostacki, ale jest prostolinijny. Jest prosty. To diabeł wszystko komplikuje, uwierzcie mi. Jednym z właśnie z takich kryteriów rozeznawania duchów to jest to właśnie, czy to jest po prostu tak po prostu, czy jest jakaś konstrukcja już taka zabija. Ja byłem kiedyś w takiej sytuacji bardzo nieprzyjemnej. To chodziło jeszcze o czas studiów i jakaś taka sytuacja z naszym profesorem, którym mieliśmy zrobić zakupy. I ja robiłem zakupy, a kolega płacił. I ja nie miałem w ręku Wyobraźcie sobie, nie miałem w ręku tego portfela. Chodziło o portfel profesora. I ten portfel później zginął. To była bardzo nieprzyjemna sytuacja. Tylko, że ja w niej nie czułem żadnej winy, bo nie byłem winny. I ten portfel okazało się, że znalazł się w kurtce, mojej kurtce, wyobraźcie sobie, której nie używałem przez ileś tam czasu. I jakim cudem, nie wiem. Nie chcę też sądzić, że ktoś mi podłożył, że to była jakaś zasadzka na sprawiedliwego. I ja z tą sprawą nie miałem nic wspólnego, dlatego też w sytuacji, kiedy to tak się rozwinęło, byłem gotowy stanąć, nie? Proszę bardzo, proszę sprawdzić, odblokować karty, czy coś zginęło, czy... Nie, ja byłem niewinny, więc ja się niczego nie bałem. Ja miałem wolność, to było proste dla mnie, nie? Zginął portfel, znalazł się u mnie, nie wiem, jak to się stało, kto go tam wsadził, ja oddaję, proszę wszystko sprawdzić, ja się nie czuję winny. Rozumiecie? A ten kolega, który był, co on zaczął wyprawiać wtedy? Słuchajcie, powiemy tak, on był tu się znalazł, tutaj tam ktoś się w ogóle... Po prostu całe konstrukcje, rozumiecie? Ja się przeraziłem. Mówię, co to jest? To jest demoniczne, to jest straszne. Dla mnie to była prosta sprawa, rozumiecie? Nie było, jest, oddaję. Nie ukradłem, nic z tego nie wziąłem, nie mam z tym nic wspólnego. Prosta sprawa. Przejrzyście, nie? A ten zaczął, nie? Co my zrobimy... Nie wiem, nie osądzam nikogo. Ten profesor był też wyrozumiały, się nie zdenerwował, zwłaszcza, że nic nie zginęło, ale tu się po prostu mi zapaliła po prostu czerwona lampka. Co to za typ jest? Co to za facet jest? Nie ten mój kolega, powiedzmy, tak go nazwijmy, nie? Że tak zaczął wszystko komplikować. Tak komplikuje diabeł. I to też jest, myślę, że warte kontrolowania. Na tym etapie oświecenia też następują niesamowite przeskoki jakościowe i w modlitwie, i w postrzeganiu pewnych rzeczy. Walka duchowa staje się bardziej skomplikowana, bo diabeł się bardziej stara, że tak powiem. Wtedy stosuje specjalistyczne techniki po to, żeby nas podejść. Szuka tych miejsc, gdzie są słabsze. Tam, gdzie jesteś poraniony, tam, gdzie coś nie jest uzdrowione, to tam szuka. I to jest najgorsze, że często to są te same po prostu schematy, nie? te same pozostałe fragmenty gry. Upadałem tyle razy w tej materii i znowu mnie walno, i znowu nie rozpoznałem, nie byłem czujny, nie byłem ostrożny. I znowu. To też jest po coś, bo dlatego, że Pan Bóg daje też poznać wtedy, jak bardzo kocha. Też to wszystko uczy pokory, ale to napięcie też istnieje i ta walka też jest cały czas trwa. Człowiek już został przekonany na tym etapie, że grzech jest zły. Już nie zaczyna jakby ubarwiać, usprawiedliwiać. Natomiast diabeł wtedy przywdziewa taką owczą skórę, nie? I próbuje pokazać, że jest przyjacielem człowieka. I to jest trochę tak jak... To chyba ksiądz Kralka takiego obrazu używa, że to jest wtedy jak ze szczurołapem, nie? Że szczurołap to jest ktoś, kto nie wyłapuje tych szczurów, bo po prostu ich nie widać, tylko on przychodzi i najpierw zaczyna ich karmić. One przeprowadzają następne szczury. Jak się zrobi gęsto, to dopiero do jedzenia podkłada truciznę. I na tym etapie tak działa diabeł, nie? Daje coś dobrego, pseudo dobrego, albo nawet wprost się podszyje pod dobro. To jest małpa Pana Boga, potrafi udać nawet uzdrowienia. Nawet charyzmaty potrafi podrobić. Po to, żeby przyjść w owczej skórze, zaproponować coś dobrego. I ty idziesz za nim. Z doświadczenia egzorcystów, jeden z nich wyznaje, szedłem za złym duchem. Nie widziałem, że to jest, nie? Dopiero Pan Bóg na tym etapie oświecenia dał jakiś rodzaj iluminacji, by to powiedział święty Tomasz z Akwinu, poznania, co jest dobrym duchem, a co złem, nie? Gdzie jest działanie jednego, a gdzie drugiego. Bo ten się podszył i oszukał. Jest bardzo trudne, ale też właśnie pokora, cierpliwość, ostrożność. Czuwajcie, bądźcie trzeźwi, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu, mówi Pismo Święte. I tak już reasumując, bo długo to już trwa, ja bym mógł tak całą noc, zresztą to jest tak prosty temat, słuchajcie, rozległy, i jego się nie da wyczerpać. Ja tylko po prostu dotykam pewnych rzeczy. Słowo Boże też jest bardzo bogate na ten temat. Więc omówiliśmy sobie też jakieś te etapy. Też jest jakiś rodzaj też dynamizmu, pokus. To też jest bardzo głębokie, ale to też nie ma teraz czasu, żeby to... Szukajcie też dobrych źródeł, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwanych ojców Kościoła, o taką klasykę duchowości, o świętego na przykład Ignacego z Loyoli, czy świętą Teresę, tą od Karmelu. Dlatego, że oni byli mistrzami w tym wszystkim, oni to poznali, Pan Bóg dał im poznać i to jest konkretna pomoc, bo my zaczynamy błądzić i kluczyć i gdzieś się potykamy i wciąż jakby się zaczynamy się też zniechęcać, nie? Przez kolejne upadki zaczynamy się zniechęcać i diabeł nas oskarża po takich upadkach i wmawia nam, że jesteśmy beznadziejni i że nie jesteś w stanie nic zmienić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze czuję takie przynaglenie, żeby powiedzieć o jakiejś alternatywie, o jakiejś broni. Bo w walce, ta walka jest i będzie. To nie oszukuj się, że nie będzie. Natomiast potrzebne są jakieś konkretne narzędzia do walki. I myślę, że takim punktem wyjścia może być historia Dawida z Goliatem. Ale ponieważ ona była czytana w tym tygodniu, to ja już jej nie będę całej czytał, tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Jest mały Dawid, jest wielki Goliat. To, co dzisiaj mówiłem. Diabeł próbuje udać, że jest potężny, że jest wszechmogący. Nie wierz mu. Trzeba też zdefiniować, co jest źródłem mojego strachu. Skoro diabeł jest kłamcą i operuje strachem, próbuje cię zastraszyć, to trzeba rozpoznać, czego ja się boję w życiu. Ponazywać te strachy. I wreszcie znaleźć też 5 kamieni. Ja wam zaproponuję. To jest w ogóle pomysł skautów włoskich. Wiecie, oni to sami wymyślili, bo cała katecheza, byłem w górach, w Alpach ze skautami z Włoch i oni to sami wymyślili taką katechezę, nie? Na podstawie tego tekstu. Poczytajcie go sobie, przypomnijcie, nie będę czytał, bo ja go zacznę, to jest dość obszerny. I tam jest napisany jakiś szczegół, że on wziął 5 kamieni. Dlaczego nie 6, nie 7, nie 8? 5 kamieni. Może chodzi o to, żeby znaleźć w swoim życiu, i tutaj będzie pewna propozycja, którą ja zaraz podam i tym zakończę, ale może chodzi o to, żebyś sam znalazł w swoim życiu, po rozpoznaniu tych lęków, znalazł takie 5 kamieni, które będą ci pomagały, które załatwią tego demona, który nienawidzi Boga, a skoro nienawidzi Boga, to nienawidzi też stworzenia, czyli ciebie. Chociaż tak naprawdę często nie chodzi o nas samych, tylko chodzi o to, żeby walnąć w Boga przez uderzenie w jego stworzenie. Czyli w człowieka. i my w tym wszystkim cierpimy i my się z tym kotujemy i my nie możemy z tego wyjść i jest ciężko i jest trudno i pytam się dlaczego i Bóg mnie opuścił, a wcale nie opuścił i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę jest to po to, żeby zadrwić z Boga, żeby splunąć Bogu w twarz wtedy, kiedy my z powrotem wrócimy w grzech. Natomiast najgorsze to jest po prostu się poddać. To iść po śliskiej nawierzchni do sklepu, przewrócić się kolejny raz i tam leżeć do wiosny, do Wielkanocy. No ktoż tak robi? No nie, tak się nie robi. Jak upadłem, to się podnoszę. Sprawdzam, czy jestem poobijany. Jak poobijany, to naklejam plaster. Jak coś mocniejszego, to te ortezę. Ale idę naprzód, się nie poddaję. To, co jest jakby tutaj najistotniejsze w tym temacie walki duchowej. Nigdy się nie poddawaj i cały czas wybieraj. Wybieraj to, co... Nie, tutaj ten dualizm był pokazany na początku na przykładzie słów Pisma Świętego. Kładę przed życie i śmierć błogosławieństwo. Wybieraj to, co dobre i rozeznawaj. I znajdź sobie 5 kamieni, którymi będziesz po prostu odpierał atak, który będziesz rzucał między oczy Goliatowi, czyli demonowi i wtedy będziesz zwyciężał. Proś Matkę Bożą. Proś Michała Archanioła o ochronę. To, co dzisiaj tu zrobiliśmy. Licz tylko na łaskę Pana Boga, a nie bądź pyszny w tym wszystkim, bo jak zaczniesz mówić, jestem taki mocny, nie? Taki crossfit robię, duchowy. Teraz tu zrobię, tutaj się udało, nie? To bardzo mocno może być też przeżyty wówczas upadek, o czym opowiadałem na Nocy Świętych, kiedy mówiłem o Albercie, który był taki mocny, taki aktywny, malował, do jezuitów poszedł i peta zapalił. I trafił do Wariatkowa. Bo tak to przeżył mocno, nie? Bo na sobie postawił, a nie na Bogu. Łaską jesteśmy zbawieni. I chodzi o współpracę z tą łaską. Jakie te kamienie, nie? Pierwszy podstawowy kamień, ja chciałem to dzisiaj omówić, ale tego jest za dużo. I zresztą to trzeba na spokojnie, to trzeba się skupić. Pierwszy podstawowy kamień, bez względu na to, na jakim etapie jesteś, to są reguły rozeznawania duchów. Reguły o rozeznawaniu duchów świętego Ignacego z Loyoli. Dostępne w internecie. Ściągnij sobie, przeczytaj sobie, 15 razy sobie przeczytaj. I zobacz, nie, co jest od kogo. To jest po prostu, tam jest zdefiniowane, co jest pociechą duchową, co jest strapieniem duchowym. Co jest od złego ducha i jak potrafi być przewrotny w tym wszystkim? A co jest tak naprawdę od Bożego Ducha? To może być niesamowita po prostu, to może być po prostu od taki przewrót kopernikański w twoim życiu, jeśli to pojmiesz i zaczniesz stosować. Przestaniesz się mylić albo nie dasz się tak łatwo oszukać. Bo są pewne kryteria i zarówno opisane w Piśmie Świętym, jak też i odkryte, bo objawione prawdopodobnie przez samego Boga mistykom, wielkim świętym Kościoła katolickiego. Korzystaj z tego. 5 reguł rozeznawania duchowego. Przepraszam, że nie, jak zacznę to omawiać, to północ murowana. Druga sprawa. Drugi kamień na Goliata. To jest miej kogoś, kto cię będzie obiektywizował. To może być kierownik duchowy, albo przynajmniej stały spowiednik, albo przyjaciel, ale taki, który ma większe poznanie, który go uważasz za autorytet, który jest na jakimś wyższym etapie też rozwoju duchowego, żeby nie było tak, że ślepy ślepego prowadził. Ale czasami, znaczy to będzie mama z doświadczeniem jej życiowym, nie? To naprawdę weryfikacja, to dzisiaj też mówiłem w homilii, po co ty, nie, Jezus posyłał po dwóch? Że mam takie po prostu cierpienie z serca, że często w naszym po prostu kościele katolickim jest po prostu taka solowa walka. Że ja miałem takie etapy, że miałem kogoś, kto szedł ze mną ramię w ramię. Chodzi mi o duchownych zwłaszcza, apostołów, nie? Że nie czułem się sam. I on mnie właśnie obiektywizował, on mnie weryfikował, pionował, prostował. Mówił, jak jest prawdziwym przyjacielem, to powie, ty jesteś głupkiem jesteś. To nie tak, nie? I szukam takich ludzi. Odkrywam takich ludzi. Potrzebuję takich ludzi. Ja nie jestem alfą i omegą, mogę być dla kogoś na pewnym etapie, a zresztą jeśli obchodzi o księdza, to hierarchicznie, prawda, tutaj będzie przez ten filar Pan Bóg działał i będzie to nie, też kapłanów trzeba też słuchać, bo po to są, bo mają tu właśnie to namaszczenie, władzę święceń, ale też przez nich działa Pan Bóg. Więc kogoś, kto cię zobiektywizuje, który pokaże ci, że to nie tak, nie, to jest drugi kamień. Żebyś sam się nie nawkręcał, że zostaniesz sam z własnymi myślami i będziesz po prostu święcie przekonany, że to jest to, nie? Że to jest dobra droga i że to Duch Święty. A się okazuje, że jesteś po prostu owinięty przez demona. Że to nie, dokładnie nie w tą stronę. Trzeci kamień to jest bądź wierny. Wierny i wytrwały. I cierpliwy. A zwłaszcza w modlitwie i w praktykach religijnych. To oczywiście tu się wszystko, znaczy wiele mieści. To jest też i regularna spowiedź. To jest trwanie na modlitwie, chociażby się nie chciało. Jak nam kiedyś jeden ojciec duchowny na rekolekcjach proponował, żeby się przywiązać, jak nie możesz, jak nie daje nic niewidzialną nitką, to weź prawdziwą nitkę i ten, nie? A czasami to nawet, wiecie co? To może być kwestia stworzenia sobie przestrzeni w domu na modlitwę. Jak ja się przeprowadzałem gdzieś tam z którejś parafii do którejś, to mi po prostu załatwili moi znajomi wiele różnych rzeczy, bo ja w Dęblinie, jak byłem, to miałem po prostu centrum dowodzenia w ogóle wszechświatem, nie? Telewizja, tablet, komputer, pisałem artykuły, w ogóle byłem ze wszystkim na bieżąco i nagle oni przyjeżdżają, mówią, nie, tak nie będzie. Telewizor jest w tym pokoju, a spanie i modlitwa jest w tym pokoju. Tutaj odpoczywasz, tu się kontaktujesz z Bogiem, tu jest, nie, przestrzeń zrobili. Tu obraz, prawda, teraz mam serce Jezusa, dostałem od kolegi, mój masz, módl się, serce Jezusa. I tu jest ta przestrzeń na modlitwę, tam świeczkę zapalić też, też znak obecności, nie? Mówi światło Chrystusa, spotkanie rozpoczynamy, nie? W domowym kościele. Światło Chrystusa. Przestrzeń, nawet przestrzeń jest ważna. A tam jest cała reszta, nie? Tam jest to profanum. Rozdzielenie tego postu od karnawału. Tutaj moje praktyki religijne, a tam ten, nie? Może to nawet taki szczegół. I wyobraźcie sobie, że ja wtedy przestałem oglądać telewizję. To było 6 chyba, czy już 7 lat temu. Jak mi rozdzielili te dwa światy, to się skończyło oglądanie telewizji. I normalnie zacząłem spać i normalnie się modlić. A jak było wszystko w jednym, to po prostu pomieszanie z poplątaniem, groch z kapustą, jak właśnie na tym obrazie Brugla. Post z karnawałem, o taka po prostu ta mieszanka. Czwarty kamień. Bądź posłuszny Kościołowi i przełożonym. Ja przysięgałem, ale wcale to nie jest proste. Tu chodzi też o to, że właśnie Pan Bóg działa, Duch Święty działa, przez to wam to powtarzam już któryś raz, przez charyzmaty i przez filar, jakim jest hierarchia. Bądźmy posłuszni, ja to mówię też do siebie samego, ale też jako do was, czyli do wiernych, bądźcie posłuszni kapłanom. Pokora, pokora, jeszcze raz pokora, to jest coś, co jest bronią na złego ducha, ucieknie wtedy, kiedy będziesz pokorny. Maryja była pokorna. A jak zaczniesz dialogować, jak zaczniesz wchodzić w kontakt, jak zaczniesz mędrkować, ile to teraz jest takiego przeintelektualizowania, to już popłynąłeś, to jest większa inteligencja. I piąty kamień, to jest moja propozycja, bo to może być wiele jeszcze innych rzeczy, nie? Wiele innych rzeczy, naprawdę. Tylko to jest dzisiaj takie 5 propozycji kamieni. Musisz odnaleźć swoje. To jest może pogłębianie, ale też i powtarzanie tej deklaracji, którą żeśmy zrobili, którą może gdzieś tam wcześniej we wspólnotach, czy na jakichś tam misjach, ale którą też w czasie tych naszych kolekcji sorowskich żeśmy zrobili. Deklaracji, że Panem jest Jezus. Po to, żeby sobie to przypominać, żeby to deklarować, żeby to mówić jeszcze większą świadomością, pogłębiać i jeszcze raz pogłębiać. I wiele innych, nie? Egzorcysta jeden kiedyś mówił, to woda święcona, czy tam coś, tam, czy olej egzorcyzmowany, czy sól, to jest taka penicylina na złego ducha. Ale i penicylina jest potrzebna. Natomiast przede wszystkim wierność Panu Bogu, przede wszystkim trwanie na modlitwie, rozeznawanie duchów i to, co tutaj, o czym tutaj mówiłem. To jest walka. I kto by się łudził, że tej walki nie ma i że ucieknie od tej walki, to się bardzo mocno myli. Na koniec kolejny utwór literacki, już kończę, ląduję, naprawdę zamykam to. Bardzo współczesny, ale też to napięcie tam jest też widoczne. Chodzi mi o Wilki 2, Lux Torpedy. Znacie ten utwór, to mocno taki rockowy jest, ale też nie będę całego czytał, tylko tak fragmentami. Uciekałem ranny. Nie? Co to znaczy? Że grzech zostawia zranienia. I teraz nie, albo pójdę do lekarza, nie potrzebują lekarza zdrowi, którzy się to mają, nie? Jeden doktor mówi, to genialne jest, jak można było nazwać SOR. Dziękuję bardzo. To Duch Święty. Nie? Tu jest uzdrowienie w Jezusie, najlepszy lekarz. A on uciekał ranny, nie? I była krew i były łzy. Ile razy, nie? Człowiek zapłacze też z powodu swoich grzechów i bardzo dobrze, bo żal wyjednuje też miłosierdzie. Miałem trwać, nie uciekać, nie pisze dalej. Miałeś trwać. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ty gdzie uciekasz? uciekasz z powrotem w grzech, uciekasz od Pana Boga, bo nie? Już byłem blisko, już się witał z gąską, już byłem po prostu u wrót raju, już było szczęście, a z powrotem uciekłem, nie? Schowałem się jak Jonasz pod pokładem okrętu. I dalej ten refren po prostu z Mistrzostwa Świata. A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła, walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego karmię. Wszystko, czym się karmisz, ma na ciebie wpływ. Zarówno znajomości twoje, twoje towarzystwo, twoje książki, twoje internety. Wszystko, na co patrzysz, czym się karmisz, ma na ciebie wpływ. Więc czy to jest Biblia, czy to jest dobra lektura, czy to jest dobre towarzystwo? Czym się karmisz? Jak się karmisz fast foodami, to będziesz po prostu wyglądał tak. Jak to święty Paweł mówi, ich Bogiem jest brzuch, nie? Będziesz po prostu, w sensie nawet chemicznym, nie? To, co wprowadzasz do swojego organizmu, to ciebie kształtuje. Mamy, prawda, przykłady zza oceanu, jak jedzą te hamburgery, to wyglądają jak... Nie dokończę. I dalej pisze tak, jakby to powiedziała polonistka, podmiot liryczny wiersza. Padłem na kolana. Co to znaczy padłem na kolana? Modlitwa, nie? Dalej jest to też rozwinięte, że latami dokarmiałem tego, którego nie chciałem. Co to jest? To jest święty Paweł, nie? To, czego chcę, nie czyni, ale czyni to, czego nie chce. Święty Paweł, to jest ta sama walka, to jest te same wątpliwości. On głęboko zatopił we mnie swoje kły. Jak demon zatopi mocno kły, to będzie bolało, jak się już chciał wyszarpać i nie będzie chciał cię puścić. Będzie podchodził na nowo, znowu. Twoja modlitwa złapała go w sidła. Potrzebujemy też innych, którzy za nas się będą modlili, ale też i sami za siebie. Ostatnio mnie jeden kolega zapytał, a ty się modlisz za siebie? I zamilkłem, nie? Bo ja się modlę za ludzi, za rodziców, służbowo, przepraszam za określenie, się modlę, bo mnie ktoś prosi, prawda, w sensie kiedy prosi o mszę świętą, indywidualnie, prywatnie, ksiądz się pomodli, mam jak coś, dobra, nie? Ale za siebie? Nie? Odkryłem i wyznałem to w prawdzie, że ale że jak za siebie? Ja wołam, Panie, ratuj. Panie, zmiłuj się na jakieś modlitwy ekspiacyjne, to tak. Przepraszam, że ja to tak tutaj uzewnętrzniam, ale coś jest, co muszę rozpoznać, może z obrazem Boga albo z moją relacją do Niego, że ja o nic nie proszę, nie? A przecież tyle jest potrzeb, także moich duchowych. Ja muszę to zmienić. Chcę się nawrócić. Ale fajnie, nie, że był, tam już wspomniałem, nie? Był ktoś, kto mnie zobiektywizował i zapytał, nie? A ty się modlisz za siebie? I twoja modlitwa, nie? Czyli modlitwa też innych osób, nie? Jak tego paralityka niosło czterech. Ktoś się wysilił. I dalej jest mowa też o jaskrze zazdrości. Nie? To jest też takie przekleństwo, zazdroszczenie innym, która pokrywa wzrok. Ale wiara i miłość nad wszystko, reszta to proch i pył i nicość. I pytanie retoryczne, wolisz egoizm? Nie, bo odłączając się od Pana Boga, my zostajemy sami. To jest, taką myśl miałem w kontekście słowa chyba na niedzielę, że diabeł już na pewnych etapach nie kusi tak, jak zawsze kusił, bo byśmy się nie nabrali. Tylko próbuje nam wmówić, że możemy sami, że damy sobie radę bez Pana Boga, żebyśmy odwrócili się od Niego, bo sami sobie damy radę. Sami też bez Boga, ale sami też w sensie bez innych. I tu jest właśnie mowa o tym egoizmie. I jeszcze raz na koniec, wygrywa ten, którego karmią. Walka trwa. Wilki dwa. W moim sercu i w Twoim też. To jest pole naszej tej walki. Jest walka między Bogiem a demonem. Demon jest skończony, przegrany, pokonany przez Jezusa Chrystusa, ale ta walka jest cały czas aktywna, aktualna. Ona jest tutaj w sercu. Ten wilk wygra w tobie, którego dokarmisz. Dokarmiaj dobrego. Amen.